Słuchasz podcastu Sztuka poza ramami, w którym prowadząca Maja Michalak do rozmów zaprasza najciekawsze osoby z polskiego świata sztuki. Patronem trzeciego sezonu podcastu Sztuka poza ramami jest Polska Grupa Energetyczna PGE, wspierająca największe muzea i instytucje kultury w Polsce.
Studiowanie historii sztuki jest jedną z najczęstszych rzeczy, o które pytają mnie różne osoby. Jak ono wygląda? Z czym to się wiąże? Czy rzeczywiście jest to nauka tylko o ładnych obrazkach? Dlatego dzisiaj chciałabym poruszyć temat tego, jak wyglądają studia z historii sztuki, obalić kilka mitów, ale też opowiedzieć wiele ciekawostek. Dlatego do studia zaprosiłam Katarzynę Kaletę, która jest historyczką sztuki oraz obecną studentką historii sztuki na studiach magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego. Prywatnie też pracujemy razem z Kasią od kilku lat, dlatego też była moim naturalnym wyborem co do tego, żeby porozmawiać wspólnie o studiowaniu historii sztuki, ponieważ ja sama także jestem absolwentką tego uniwersytetu. Kasiu, bardzo miło mi Cię gościć.
O, to mi jest bardzo miło być gościnią tego podcastu.
Na samym początku chciałabym spytać Ciebie, czy historia sztuki była pierwszym wyborem, jeśli chodzi o studia?
Nie. Nie była, chociaż sztuka była zawsze moim pierwszym wyborem. Odkąd pamiętam, jestem tą szczęściarą, która zawsze wiedziała, co chce robić. Może nie było to bardzo sprecyzowane, ale wiedziałam, że chcę robić sztukę. Albo chcę się sztuką po prostu zajmować. Ale moim pierwszym wyborem była Akademia Sztuk Pięknych. I przygotowywałam się, żeby zdawać właśnie na ESP, na architekturę wnętrz. I to zajmowało bardzo dużo mojego czasu, szczególnie w liceum, kiedy już zaczęłam chodzić na lekcje rysunku, intensywne lekcje rysunku. I było bardzo dużo rysowania, bo trzeba było dużo rysować, żeby się dostać na akademię. A finalnie okazało się, że może rysowałam za mało, bo jednak na akademii nie jestem finalnie. Ale tak, to był jakiś mój cel, odkąd pamiętam. I ta architektura była jakimś takim celem. Nawet nie było to tak bardzo sprecyzowane, że to ma być architektura wnętrz. To się sprecyzowało dopiero w jednym konkretnym momencie, kiedy poszłam z mamą na Noc Muzeów. I wtedy poszłyśmy razem właśnie na ESP w Łodzi. I ja zupełnie przepadłam. Zupełnie. Po prostu do tej pory, jak myślałam o architekturze, no to moja mama jest chemiczką po politechnice, więc wiadomo, architektura to politechnika, tak? No, ale ASP to był zupełnie inny świat i tam zobaczyłam, że sztuka jest niesamowita i pamiętam, że były warsztaty z drzeworytu, były prace studentów, było rzemiosło, biżuteria, po prostu tam się działo absolutnie wszystko i ja byłam zupełnie oniemiała i po tej wizycie wiedziałam, że to będzie ASP. No a na ASP była architektura wnętrz, więc stwierdziłam, że nie architektura, tylko architektura wnętrz, więc tak się jakoś sprecyzowałam. No i to był taki duży cel rzeczywiście. No i poszłam na egzaminy. I wiedziałam, że to będzie ASP w Warszawie. Trochę chciałam uciec z Łodzi, bo tak, ja też jestem z Łodzi. Więc ta Warszawa zawsze mnie jakoś ciągnęła do siebie. No i przeszłam przez 3 ciężkie etapy w wakacje. Żeby finalnie dowiedzieć się, że jestem jedno nazwisko pod kreską. Uważam, że to i tak był gigantyczny sukces. Bo było dużo stresu, była duża konkurencja, więc jestem z siebie bardzo dumna i oczywiście, że miałam jakąś nadzieję, że uda się jednak wpaść do tej listy zakwalifikowanych, ale bardzo szybko dostałam informację, że to się raczej nie uda, że jak już ktoś się dostał na ESP, to raczej z niego tak szybko nie rezygnuje. Więc zostały mi całe 2 dni, żeby zdecydować, co dalej, bo oczywiście, że nie miałam planu B. Oczywiście, że nie miałam, dlatego, że byłam tak tego przekonana i miałam wrażenie, tyle poświęceń, żeby się dostać na to ESP, że musi się udać. Oczywiście, jakby to może było trochę naiwne, patrząc z perspektywy czasu, ale tak, zostały mi finalnie 2 dni. I co ja zrobiłam? No nie stwierdziłam, że historia sztuki to jest
jeszcze
to.
Nie.
Jeszcze nie, mimo tego, że mam wrażenie, że wszyscy w moim gronie byli przekonani, że to będzie historia sztuki, skoro nie ASP. Ja nie byłam tego taka pewna. I co zrobiłam? Zapisałam się na polonistykę. Tak jest. Zaczynałam od polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i wytrwałam na niej rok. Uważam, że to była niesamowita przygoda. Absolutnie nie żałuję. I zakochałam się w poetyce, którą później jeszcze ciągnęłam troszeczkę z panem profesorem. Miałam powiedzmy coś na kształt takich bardziej indywidualnych zajęć, bo no po prostu też mnie to rozkochało, a ten język polski też zawsze był w moim sercu i tak trochę się nie mogłam zdecydować, ale bardzo szybko jednak wiedziałam, że to nie będzie polonistyka. Że ja chciałam zrobić rundkę od sztuki, ale nie dało się od niej za daleko uciec i do niej wróciłam finalnie. Była to duża decyzja, opatrzona znowu bardzo dużymi emocjami, ponieważ mimo tego, że ja wiedziałam, że muszę wrócić do sztuki, to nadal historia sztuki nie była oczywistym wyborem. Dlaczego nie była oczywistym wyborem? Dlatego, że bardzo bałam się, że będę bufonem.
Czyli kojarzyła ci się z elitarnością.
Bardzo, tak. Bardzo mi się kojarzyła. Może na to wpływ mieli historycy sztuki i historyczki sztuki, na jakie trafiałam. Mhm. Oczywiście przewinęły się też wspaniałe osoby, które w jakiś sposób uczyły mnie sztuki, czy to były właśnie wykłady w MS-ie, które myślę dużo osób ma za sobą, szczególnie osób z Łodzi. Ale tak, bardzo mi się historia sztuki kojarzyła z elitarnością i właśnie z takim wręcz bufoniarstwem, czymś takim negatywnym. Miałam wrażenie, że kiedy pójdę na studia z historii sztuki, to skończę tak jak te osoby, które nie zrobiły na mnie zbyt dobrego wrażenia i które miałam wrażenie, że zamykają tę sztukę dla bardzo wąskiego grona odbiorców i sami tworzą ją bardzo elitarną i bardzo niedostępną i jakby zawłaszczają ją trochę dla siebie. Miałam takie poczucie, że tak właśnie będzie i że jak się już wejdzie przez ten próg studiów z historii sztuki, to już nie ma wyjścia i trzeba zostać taką osobą na koniec. I powiedziałam o tych lękach i smutkach mojej mamie, która wtedy powiedziała: Kasia, jeśli ty nie będziesz chciała zostać taką bufonką, to nią nigdy nie zostaniesz. I żadne studia tutaj nagle nie sprawią, że staniesz się kompletnie innym człowiekiem, tylko ja widzę, że ta sztuka to jest coś, co ty masz w sobie i wiem, że ty z automatu po prostu nagle nie staniesz się taką osobą, która będzie innych zniechęcać do sztuki. Więc to moja mama jest tutaj, myślę, tak, to jej zawdzięczam w dużej mierze. Myślę to, że w końcu się zdecydowałam zapisać na studia z historii sztuki.
To ja miałam podobnie, bo pamiętam rozmowę z moją mamą w drugiej klasie liceum, kiedy powiedziałam, że uwielbiam tą historię sztuki, ale chyba nie chcę iść na studiach, no bo co ja po nich zrobię i tak dalej. Może to jest za mało wymagający kierunek. Chyba powinnam wybrać prawo, bo to jest poważne i znaczące. No co wtedy moja mama powiedziała: Maja, już tyle się tego uczysz. Tak dobrze ci idzie. Podejdź jeszcze raz do tej olimpiady. Pójdź na te studia, bo wtedy będziesz dopiero zadowolona. Moja mama w ogóle nie pamięta tej rozmowy, bo to było dosłownie robiąc obiad, ale ja pamiętam, że to mi wtedy dodało taką dużą pewność siebie, że w sumie warto iść w to, co się naprawdę lubi, bo wtedy dopiero ma to sens. I właśnie tak jak ty powiedziałaś, że i tak wraca się do tej pasji, do tej w naszym przypadku sztuki, która jest dla nas najważniejsza, ale jestem bardzo ciekawa, czy teraz, studiując historię sztuki, nadal masz to przekonanie w sobie, a może jakieś inne mity zostały obalone, albo właśnie masz jakieś nowe spostrzeżenia, jeśli chodzi o to, jakie te studia są, albo jakim można człowiekiem po tych studiach być.
Ojej, można być pewnie bardzo różnymi ludźmi po tych studiach, bo też bardzo różne osoby na te studia przychodzą, ale muszę powiedzieć, że mama miała rację i z automatu nie zostaje się bufonem po tych studiach. Jeśli mamy takie przeczucia, odczucia, że jakiś historyk sztuki jest bufonem, to nie dlatego, że poszedł na te studia, tylko to jest jakiś komponent, który po prostu w tym człowieku już jest. I tak to bywa czasem rzeczywiście. Tak, no ja należę do grona tych osób, które trafiły w dziesiątkę i mam to doświadczenie studiowania czegoś, co mi się bardzo podobało, ale gdzie czułam, że to nie było to, że nawet jeśli, nie wiem, zajęcia nie sprawiają mi jakiegoś większego problemu, że naprawdę jestem zainteresowana, to że moje serce jest gdzieś indziej. No i moje serce się odnalazło na historii sztuki, więc wiem też, że nie każdy ma takie doświadczenie, no ale ja przez długi czas byłam praktycznie bezkrytyczna w stosunku do moich studiów po prostu. Teraz to się oczywiście trochę zmieniło, wiadomo, ale na początku mi się podobało wszystko i Maja doskonale o tym wie, że kiedy pytała mnie, jak tam na studiach, co tam, to ja przychodziłam zakochana i mówiłam, że wszystko super.
Tak, to zdecydowanie prawda. Chociaż ja na przykład na początku byłam delikatnie rozczarowana, bo przychodząc na studia z historii sztuki, już miałam 4 lata nauki historii sztuki za sobą, bo najpierw przygotowywałam się do konkursu, a potem olimpiady i miałam to szczęście chodzić na wykłady w Łodzi do słynnej pani Lucyny, która opowiada o historii sztuki w sposób niesamowity. Ja wybierając to studia, ja myślałam, Boże, to będzie najlepszych 5 lat mojego życia, bo każdego dnia będę słuchać o sztuce i w domyśle w taki sposób, jak opowiadała pani Lucyna. Pierwszy miesiąc to od razu zweryfikował, bo okazało się, że nie każdy dobry naukowiec jest także dobrym wykładowcą. I to, myślę, ma olbrzymi, olbrzymi wpływ na to, jak tę wiedzę przyswajamy. Nie tylko z zakresu historii sztuki, ale każdej innej dziedziny, że musimy natrafić na osoby, które po prostu do nas dotrze. I tutaj pytanie do ciebie, którego wykładowcę najlepiej wspominasz, albo na którego wykłady najbardziej lubisz chodzić, albo może masz jakieś swoje konkretne historie, ciekawostki, które tak najbardziej zapadły ci w pamięć?
Ojej, to zanim jeszcze przejdę do moich ulubionych wykładowców, to musimy też zaznaczyć, że nie dzieli nas bardzo dużo lat, tak, jeśli chodzi o różnice w latach studiowania. To jest naprawdę mały okres czasu, a przepaści są ogromne momentami. Więc to jest pierwsza sprawa.
Ze względu na to, że szybko wymieniają się wykładowcy i nawet te same zajęcia kursowe mogą wyglądać zupełnie inaczej, pomimo tego, że mają te same nazwy, ponieważ prowadzą je inne osoby.
Dokładnie. No i druga sprawa jest taka też, że co pewnie jeszcze poruszymy później, ale nasza struktura studiów na Uniwersytecie Warszawskim charakteryzuje się tym, że mamy bardzo dużo zajęć do wyboru. Więc doświadczenie każdego będzie zupełnie inne. I nawet myślę, że osoby, które studiują razem ze mną na roku, mogą mieć zupełnie inne odczucia, dlatego że mamy tylko, powiedzmy, jakąś określoną małą pulę wykładów, które są obowiązkowe, natomiast reszta zajęć jest zupełnie do wyboru. Oczywiście jest jakaś zamknięta, określona pula tych zajęć, ale no wiadomo, że każdy gdzieś tam sobie poukłada to trochę inaczej i trafi na innych ludzi. Więc to jest pierwsza sprawa. No ale przechodząc do moich ulubionych zajęć, no to dzisiaj się zastanawiałam właśnie nad poprzednimi latami i wymieniłam sobie w głowie ich naprawdę sporo. I nie chciałabym też, żeby którykolwiek z wykładowców i wykładowczyń poczuli się urażeni. Oczywiście to nie jest tak, ale będę mówiła to, co mi pierwsze przyjdzie do głowy, więc na pewno pani doktor Sarnecka. Wszystkie zajęcia z panią doktor były absolutnie wspaniałe. Niestety pani doktor Sarnecka aktualnie chyba już nie uczy, ponieważ jest w Szwajcarii na jakimś dużym, wspaniałym grancie, ponieważ ona robi niesamowite rzeczy.
A czym się dokładnie zajmuje?
Głównie materialnością, w sensie tym, z czego rzeczy są zrobione, jak badać porcelanę, ceramikę. Mieliśmy z nią właśnie techniki, wstęp do terminologii i tak dalej, tak, technik plastycznych, tak. Czyli te zajęcia, na których się uczymy nie to, co jest namalowane, ale jak jest namalowane, czy jak jest zrobione. I ojeju, to były wspaniałe zajęcia i ja wtedy znalazłam nową pasję i nową pasją jest szukanie ubytków. Na przykład w obrazach, w rzeźbach, bo okazuje się, że w ubytkach dzieje się absolutnie najwięcej. I to zrozumieją tylko historycy sztuki, dlatego że dla przeciętnego odwiedzającego muzeum, no to nie jest takie oczywiste, żeby gdzieś tam zaglądać, szukać, gmerać, szukać jakichś dziurek i tak dalej.
Oto mogę się wtrącić z anegdotką właśnie z zajęć z Muzeum Narodowego w Warszawie, kiedy profesor Wardzyński zebrał nas na salę sztuki średniowiecznej i nie oglądaliśmy z nim rzeźb od frontu, tylko właśnie przechodziliśmy od tyłu i patrzyliśmy na wszystko, co jest ukryte, a raczej czego normalnie nie widzimy. Chociaż w muzeum jest świetnie zrobiona ekspozycja tak, że każdy może tam wejść, że to nie jest po prostu jakieś tajemne przejście dla tylko wybranych, ale każdy może zajrzeć sobie od środka i na przykład wtedy usłyszałam ciekawostkę o tym, że rzeźb nie jedzą korniki, bo korniki jedzą tylko żywe drzewo, a ścięte drewno, już takie właśnie przygotowane do rzeźb, jedzą kołatki zwyczajne, czy kołatki pospolite. I te wszystkie drobne dziurki, które tam widać, to są właśnie kołatki. Albo z tyłu można widzieć właśnie, jak są łączone rzeźby, albo łatane. I to wszystko jest tak szalenie ciekawe, że właśnie tak jak powiedziałaś, teraz jak zwiedzam muzea, szczególnie kiedy są rzeźby średniowieczne, to staram się zawsze zajrzeć z tyłu, co jest za nimi widoczne, a nie tylko to, co jest z przodu, więc to są takie cenne lekcje na całe życie.
Dokładnie, bo dlaczego też to jest aż tak bardzo ciekawe i niesamowite, dlaczego rzeźby są połączone, albo dlaczego mają dziury, albo coś podobnego, dlatego, że to nam daje bardzo dużo informacji o danym dziele. Pozwala nam na przykład coś zadatować, pozwala nam podać wątpliwość na przykład autora dzieła. Pozwala nam powiedzieć, czy była tutaj dokonywana jakaś konserwacja, więc jakby to jest kopalnia informacji, które są po prostu szalenie ciekawe, a które nie zawsze są zapisane obok obiektu, no bo wiadomo, nie zawsze jest na to miejsce, nie wszystkie obiekty są na tyle ciekawe, żeby też to wszystko wpisać na ekspozycji, wiadomo, a zawsze to może być taki ciekawy trening myślowy, więc to są wspaniałe rzeczy. Tak, no ale też na przykład pani doktor Herman, wspaniała kobieta. Po prostu wspaniała kobieta i to jest właśnie jedna z tych wykładowczyń, które po prostu są niesamowitymi ludźmi i mają niesamowity dar do przekazywania wiedzy. I mogłabym mieć zajęcia o czymkolwiek z panią doktor i byłabym bardzo zaangażowana i bym słuchała każdym uchem możliwym. I to po prostu były przygody. I pamiętam, że mieliśmy jedne zajęcia, które były poświęcone takim, wydawać by się mogło, nudnym rzeczom, jak przypisy, jak się pisze pracę licencjacką, wiadomo. No ale pani doktor była w stanie z nami przeprowadzić te zajęcia w taki sposób, że ja na nie po prostu czekałam. Więc na przykład to, więc jakby ktoś się zastanawiał teraz na studiach, czy iść na jakieś zajęcia z panią doktor Herman, to zdecydowanie iść.
O właśnie, to też jest cenna wskazówka, że oczywiście nie znamy wszystkich wykładowców, szczególnie kiedy dopiero idziemy na te studia, dlatego warto zawsze spytać kogoś z rocznika wyżej, żeby podzielił się z nami informacjami właśnie na temat samego wykładowcy, bo czasami temat zajęć, który widzimy w USOS-ie, może wydawać się dość nieatrakcyjny, a potem okaże się, że to są najlepsze zajęcia na świecie. Ja pamiętam na przykład, jak wybrałam chyba na pierwszym albo drugim roku jako konserwatorium ciało w sztuce średniowiecza, które prowadził dr Kamil Kopania. I to były tak genialne zajęcia, na których mówiliśmy o droleriach, czyli o marginaliach, tych różnych rysunkach, które znajdują się na marginesach ksiąg średniowiecznych, a które są niezwykle ciekawym obiektem do badań, ponieważ są tak absurdalnie niepasujące do powagi ksiąg, w których się znajdowały, że wręcz nowością i z ciekawością można właśnie zacząć je analizować. Czy to właśnie doktor Kopania zabrał nas do pracowni współczesnego artysty rzeźbiarza, który wykonuje rzeźby na wzór średniowiecznych, tak jak właśnie kiedyś wykonywano krucyfiksy, czy różne inne rzeźby w drewnie. I to były tak świetne doświadczenia, których pewnie nie miałabym okazji normalnie nigdzie indziej doznać, bo jest to właśnie tylko przeznaczone dla studentów danej grupy i to właśnie dobrze pokazuje, że w zależności od tego, na jakich jest się zajęciach, takie ma się doświadczenia z całego toku studiów.
No, zdecydowanie. I to, czy właśnie wybieramy zajęcia bardziej ze sztuki dawnej, czy ze sztuki współczesnej. trochę jesteśmy zmuszani troszeczkę do tego, żeby robić trochę tak, ale no wiadomo, że to...
Słusznie czasami.
Bardzo słusznie. I ja jestem zdecydowanie za tym, żeby nie koncentrować się tylko na sztuce nowoczesnej czy współczesnej, bo nie zrozumiemy jej, jeśli nie zrozumiemy tego dla niektórych strasznie nudnego średniowiecza. A co może właśnie było moim zaskoczeniem na studiach, że średniowiecze jest arcywspaniałe.
Miałam dokładnie to samo, idąc na studia, właśnie najbardziej przerażało mnie to, że średniowiecze robi się prawie cały pierwszy rok. A potem okazało się, że to jest jedna z najciekawszych epok i też finalnie stała się tematem każdej mojej pracy dyplomowej, bo pisałam o katedrach gotyckich, jeszcze dodatkowo na Półwyspie Iberyjskim, a przychodząc na te studia raczej myślałam, że będę pisać o architekturze współczesnej. Więc naprawdę w trakcie studiów nawet nasze zainteresowania takie stricte związane z danym obszarem historii sztuki mogą bardzo się zmienić właśnie pod wpływem wykładowcy albo informacji, które na tych studiach poznamy.
Tak jest. Trzeba podkreślić, że mamy cudownych mediewistów, więc to jest też ich zasługa na pewno, że potrafią nam przekazać wiedzę o tym skostniałym średniowieczu w taki sposób, że ono nagle jest śmieszne, zabawne, jakieś nagle robi się niesamowicie współczesne. Możemy się utożsamić, myślę, w wielu momentach z tym, co robili ci ludzie w wiekach średnich.
Tak, ale myślę, że w ogóle istotą i wyjątkowością studiowania historii sztuki na studiach, a nie tylko z książek, jest to, że my te same informacje możemy mieć przedstawione w zupełnie inny sposób, to po pierwsze. Po drugie, możemy mocno odbijać się od tego, co oferuje nam wykładowca i też ile nowych informacji nam dokłada, dzięki czemu my zaczynamy uczyć myśleć się o sztuce, a nie tylko zapamiętywać wiadomości. Bo oczywiście na historii sztuki jest mnóstwo wkuwania i wielu niepotrzebnych często rzeczy. Myślę, że większość osób pamięta naukę nagrobków, które wyglądały niemalże identycznie, ale trzeba było zdać ten egzamin. Ale oprócz takiej stricte wiedzy konkretnej, myślę, że najfajniejszą rzeczą z tych studiów jest to, że po prostu uczymy się mówić o sztuce, a przede wszystkim kwestionować to, co o sztuce już powiedziano.
Zdecydowanie. I myślę, że dla mnie jedną z cenniejszych lekcji to jest lekcja bardzo szczególnego rodzaju uważności. I to nie jest uważność tylko na sztukę, bo uwaga, uwaga, na historii sztuki. Czasem mam wrażenie, że tej sztuki jest najmniej.
Że nie interpretuje się obrazów na zajęciach, ani nie ogląda się właśnie, och, jakie to jest piękne. Naprawdę? Tego w ogóle nie ma.
Tak, bardzo często obraz jest tylko kontekstem do czegoś, jest tylko tłem, punktem wyjścia, a my zahaczamy o, ojeju, niesamowite historie, o cały bagaż kultury, polityki. O, tego jest naprawdę...
Spraw ekonomicznych, społecznych, religijnych. Historia sztuki jest szalenie interdyscyplinarna i myślę, że mało osób zdaje sobie z tego sprawę, z jak bardzo obszernym tematem i zakresem wiedzy trzeba się zmierzyć, żeby właśnie tę historię sztuki naprawdę dobrze zrozumieć i żeby też po prostu ją badać.
Tak, no myślę, że tutaj na przykład dobrym przykładem jest moja praca licencjacka, w której najwięcej czasu włożyłam wcale nie w interpretowanie dzieł, tylko w zrozumienie historii społecznej, polityki, a te dzieła to tak trochę się pojawiły, trochę na końcu, trochę były wnioskami tak naprawdę z tego, co zdążyłam przyswoić o, no właśnie, o PRL-u tak naprawdę. To dotyczyło mojej pracy, ale no, na zajęciach tak to właśnie wygląda, że rozmawiamy dużo więcej o tym kontekście niż o samym dziele. I tak jak powiedziałaś, to nie są studia o pięknych obrazkach i te obrazki się przewijają. Oczywiście, że tak, są slajdy nasze ulubione, ale oglądamy też brzydkie obrazki. Albo obrazki, które są nieprzyjemne, które są trudne, ale to nie jest tak, że spędzamy półtorej godziny nad analizowaniem jednego obrazka właśnie, tylko jakby rozmawiamy o tym wszystkim dookoła tego obrazka. W sensie, jeśli weźmiemy jakieś dzieło, ono nam może opowiedzieć absolutnie niesamowitą, ogromną, głęboką historię. Czy to jest dzieło dawne, które nam opowie mnóstwo o dawnych czasach, o danym kontekście, w którym zostało stworzone, czyli jeśli weźmiemy dzieło z Niderlandów, powiedzmy, to powie nam mnóstwo o tych Niderlandach w tym czasie. I nie tylko o danym artyście, chociaż też i możemy tego artystę osadzić właśnie też w jego kontekście, na przykład sytuacji artystów w tym czasie, w tym regionie. Więc to jest po prostu kopalnia wiedzy i to jest niekończąca się nauka, po prostu. Jakby my wychodzimy oczywiście z zasobem wiedzy z zakresu historii sztuki po tych studiach, ale my wychodzimy przede wszystkim z narzędziami do tego, żeby dalej zgłębiać tę wiedzę, żeby ciągle czytać, przyswajać. Jakby my nie zobaczymy wszystkich dzieł sztuki, które zostały stworzone. To w ogóle nie o to chodzi, tego się nie da zrobić. Przez całe życie jakby nie zobaczymy wszystkich dzieł sztuki, to jest oczywiste. Ale chodzi o to, żebyśmy potrafili na nie właśnie patrzeć, bo myślę, że właśnie uczymy się przede wszystkim sposobu patrzenia, wyciągania wniosków, zadawania pytań. To nie chodzi o to, że mamy odpowiedzieć na wszystkie te pytania, ale chodzi o umiejętność ich postawienia.
I zobaczenie, jak bardzo wiele tych pytań może być i jak mogą być one różnorodne.
Tak, więc dla mnie te studia wiążą się przede wszystkim z zauważaniem, dostrzeganiem, interpretowaniem rzeczywistości, która jest wokół mnie.
A czy uważasz, że osoba, która po prostu lubi sztukę i chciałaby więcej się o niej dowiedzieć, musi iść na studia z historii sztuki, żeby bardziej świadomie zwiedzać muzea albo żeby po prostu znać się na sztuce?
Ojej, oczywiście nikt nic nie musi. to jest zawsze wybór. Ale mam takie poczucie, że jednak te studia wyposażają w pewien zasób właśnie wiedzy, której myślę, że nie będziemy w stanie zdobyć sami bez studiów. I oczywiście, że pojawia się ten argument, no ale przecież mogę iść do biblioteki i przeczytać te wszystkie teksty, które wy też czytacie. Z jednej strony tak, ale myślę, że studia dają coś zupełnie innego. Właśnie kontakt z tymi ludźmi, którzy na przykład po prostu siedzą w tym od lat.
No, myślę też, że tutaj warto podkreślić, że dla osób szczególnie, które chcą bardzo mocno wejść w jakiś temat głęboko, bo tym charakteryzuje się studiowanie historii sztuki, że właśnie wchodzimy bardzo głęboko, że na studiach nie mówimy o tylko wielkich sylwetkach. Oczywiście one się przewijają, ale są raczej jakimiś punktami odniesienia. Mało kiedy mamy czas, żeby naprawdę przestudiować danego artystę, szczególnie, że tych artystów jest tak strasznie wiele, że nie byłoby na to fizycznie czasu, żeby i mieć pół roku o Velázquezie, i pół roku o Caravaggio, i pół roku o Rafaelu czy Rubensie, bo każdy z tych artystów zasługiwałby na takie zajęcia, ale jest to po prostu niemożliwe i czasami trochę zbyt powierzchownie dotykamy różnych tematów, ale jednocześnie też w innych wchodzimy bardzo, bardzo głęboko i to też dobrze pokazuje, że studiowanie historii sztuki w różnych miejscach wiąże się z tym, że mamy zupełnie inną wiedzę, z jaką wychodzimy, bo historię sztuki w Polsce można studiować na kilkunastu uniwersytetach, ale każdy z tych uniwersytetów ma zupełnie inny program, koncentruje się też trochę na czymś innym. Właśnie u nas w Warszawie są świetni mediawiści, ale też jest bardzo dużo osób od sztuki współczesnej. Za to na przykład Uniwersytet Jagielloński zawsze kojarzy się bardziej właśnie z tą sztuką średniowieczną, przede wszystkim polską. Choć, tak jak sama powiedziałaś, nawet my dwie z Uniwersytetu Warszawskiego także mamy trochę inną wiedzę i trochę inny zasób tego, w jakich obszarach się poruszamy, więc warto zwracać na to uwagę. I te studia naprawdę są dla osób, które bardzo, bardzo chcą. I ja to serdecznie polecam, bo drugi raz wybrałabym dokładnie to samo. Ale moim zdaniem nie są konieczne do tego, żeby zwiedzać muzea, bo muzea nie są dla historyków sztuki. Muzea sztuki są dla wszystkich, a historycy sztuki mają dbać o to, żeby właśnie ta sztuka według mnie docierała do jak najszerszego grona odbiorców, bo po prostu na to zasługuje, żeby być dostrzeżoną. Ale jak jesteśmy już przy tym, co historycy sztuki powinni robić, to często myśląc o tych studiach, od razu potem, jak ktoś jest zachwycony, mówi, o wow, studiujesz historię sztuki, albo studiowałaś, to taki miły kierunek. To drugie pytanie, a co ty potem będziesz robić? I właśnie, Kasia, co po tych studiach według ciebie można robić?
Ojej, można robić mnóstwo rzeczy.
To albo nic.
Albo nic. Oczywiście tutaj znowu możemy powiedzieć, że możliwości jest tyle, ile jest ludzi po prostu. Każdy ma inny pomysł na siebie, będzie czuł się dobrze w zupełnie innych obszarach. I już nawet nie mówię tylko o, powiedzmy, tych najbardziej sztampowych, czy będzie muzealnikiem i będzie pracował w Muzeum Narodowym, czy będzie pracował w galerii, czy w handlu dziełami sztuki, tylko myślę o, ojej, jakby totalnie innych obszarach, które też gdzieś tam dotykają, trochę liżą tej sztuki, czy to jacyś dyrektorzy kreatywni, czy ojej, no tego jest naprawdę mnóstwo. Myślę, że teraz mamy też bardzo dużo możliwości i to zależy od granic naszej wyobraźni, myślę.
I wydaje mi się tego też po prostu, co robimy, lubimy robić w innych obszarach, jakie mamy inne mocne umiejętności, bo tą historią sztuki naprawdę możemy się mocno wspierać w różnych obszarach, ale ona może być punktem wyjścia. Pamiętam na pierwszych zajęciach, na pierwszym roku, jeden z wykładowców nam powiedział, wtedy na sali nas siedziało z 70 osób, że średnio tylko dwie osoby z tej grupy zostaną naukowcami i zostaną potem na uczelni. Co mnie przeraziło i sobie pomyślałam, ale jak to? Przecież ja chcę robić karierę naukową i co, ja będę tą jedną z dwóch osób? Przecież to nie może być aż takie trudne. No i finalnie rzeczywiście tak było. Z mojego rocznika właśnie kojarzę, że może dwie, trzy osoby poszły dalej na doktorat, bo w trakcie studiów okazuje się, że na przykład w moim przypadku nie lubię jednak pisać prac naukowych, bo to jest zupełnie co innego i trzeba robić tego bardzo długo, bardzo dużo. Chociaż miałam taki epizod, że chciałam rzeczywiście starać się i zbierać te punkty do doktoratu i jeździłam na różne konferencje i pamiętam, jak byłam na konferencji na Uniwersytecie Jagiellońskim i w trakcie przerwy jedna dziewczyna właśnie z Krakowa spytała mnie, o czym piszę i powiedziałam, że o architekturze gotyckiej w Hiszpanii. Na co ona powiedziała, dlaczego? Przecież jest tyle tematów w Polsce jeszcze nieopracowanych, jak ty możesz się zajmować sztuką zagraniczną? I ona zrobiła mi taką awanturę, że miałam takie, o Boże, ja nie chcę być w takim środowisku. I oczywiście to mogło być też moje pechowe doświadczenie, ale zdałam sobie wtedy sprawę, że może jednak ta kariera naukowa nie jest dla mnie. Całe szczęście, bo pewnie teraz byłabym nieszczęśliwa, pisząc właśnie tylko o jakimś wąskim temacie przez bardzo długi czas, ale też tego nie wiem. Dlatego dzięki temu, że w trakcie studiów już chodziłam na różne praktyki, szukałam innych możliwości właśnie wykorzystywania tej wiedzy w połączeniu z praktyką, to wpadłam na pomysł w międzyczasie założenia Poza Ramami, ale mówię o tym ze względu na to, że bardzo ważne jest chodzenie na praktyki, do pracy, w różne miejsca, nie tylko czerpanie takiej naukowej wiedzy, bo jeżeli skupimy się tylko na tym, no to po studiach rzeczywiście możemy mieć dosyć spory problem. I teraz Kasiu, czy ty mogłabyś się podzielić swoim doświadczeniem, jeśli chodzi o praktyki, które odbywałaś w trakcie studiów albo jakieś właśnie doświadczenia już pierwsze zawodowe?
Pewnie, że tak. To na początku jeszcze warto zaznaczyć, że praktyki przynajmniej u nas są obowiązkowe i każdy musi...
Ale przez krótki okres, trzy miesiące?
Tak, to jest, z tego co pamiętam, 60 godzin, więc to jest naprawdę niewiele. Oczywiście to też każdy różnie to wyrabia, niektórzy siedzą o wiele, wiele dłużej, niektórzy zaczynają od praktyk, a później już zostają w muzeum. Więc to rzeczywiście zależy, ale tak, praktyki mamy obowiązkowe do odbycia, co jest, uważam, świetne. I ludzie naprawdę chodzą po bardzo różnych miejscach i wspaniale jest tego słuchać, właśnie o różnych doświadczeniach. No ale moje doświadczenie jest takie, że ja bardzo wiedziałam, gdzie chcę iść na praktyki i wiedziałam, że moim spełnieniem marzeń będzie, jeśli Grażyna Bastek odpisze na mojego maila i zgodzi się, żebym odbywała swój staż właśnie u niej w Muzeum Narodowym. No i to się stało.
I jak te praktyki wyglądały?
Z mojej perspektywy były cudowne. Wiem, że doktor Grażyna Bastek była w podcaście w pierwszym sezonie.
No to o tobie rozmawiałyśmy.
Tak, i nawet pojawiłam się już w tym podcaście. I doktor Bastek nie wspominała ich może jakoś tak bardzo cudownie i miała takie poczucie winy, że oj, ona mi tak bardzo nie miała co dać i w ogóle, że nic się nie działo wtedy w muzeum, bo wiadomo, że w muzeum jest super, jak się dzieje wystawa, akurat nie robiliśmy żadnej wystawy i tak może było nudno, ale ja mam zupełnie inne doświadczenia. Ja już byłam zachwycona, że stażuję u Grażyny Bastek, więc to był pierwszy plus. Dlatego, że jeśli ktoś nie wie, to jakby Grażyna Bastek to jest taka po prostu niesamowita historyczka sztuki i ona jest po prostu absolutnie wspaniała w każdym calu. Jest przemądra i ojej, to jest po prostu niesamowita głowa i niesamowity człowiek. Więc to był pierwszy plus. No ale robiłam tam jakieś różne fajne rzeczy, coś tam. Pani doktor starała się mi wciskać takie jakieś fajniejsze aktywności, jak na przykład grzebanie w katalogach kartkowych, bo wiadomo, że w muzeum musi być katalog dzieł, musi być to wszystko zarchiwizowane, posegregowane i tak dalej, no i teraz wiadomo, że są bazy internetowe oczywiście, ale muszą być w razie czego jeszcze te katalogi kartkowe i te kartki takie stare, takie zakurzone w tych takich szufladach starych. Oj, to było wspaniałe i miałam możliwość coś napisania nawet na tych kartkach i się podpisać, więc na jednej z kart albo nawet na więcej niż jednej, jest moje nazwisko. I o Jezu, to było absolutnie nieważne dzieło, pod którym się podpisywałam. Ale fakt, że mogłam tam postawić moje nazwisko, że to ja tam spisałam, że tak to dzieło się zajmuje, znajduję w muzeum, potwierdziłam to swoim nazwiskiem. Wspaniałe, absolutnie, dla mnie super. Innymi wspaniałymi rzeczami było wychodzenie do magazynów. Cudowne. Magazyny są absolutnie najciekawsze w muzeum. Kopalnia niesamowitości i dziwności. Na przykład magazyn średniowieczny jest wspaniały. Nie wiem, na ile mogę mówić, pewnie nie za dużo, więc tylko po prostu powiem, że jest wspaniały i można by tam było nakręcić niesamowity serial. Raczej horror. Raczej horror, tak. Zdecydowanie. Więc jakby widok tych gigantycznych drewnianych rzeźb, które znajdują się w różnych konfiguracjach, przeróżnych, te Jezusy bez krzyży i o Jezu, no wspaniałe, po prostu wspaniałe. Więc to też na pewno cudowne. Miałam możliwość wpisania numeru inwentaryzacyjnego na dzieło. To było bardzo podrzędne dzieło. Absolutnie nie ma sensu.
Ale to już praca na żywym obiekcie.
Tak.
Na żywym pacjencie.
Tak. Nie ma sensu mówić, co to było za dzieło, jak one wyglądało. To jest absolutnie nieważne, ale bardzo ważne jest to, że mogłam wpisać ten biały numerek na odwrocie. Cudowne uczucie. Ręka mi się strasznie trzęsła. Ale tak, udało się. Nawet było w miarę prosto. Więc pewnie włożyłyśmy ten obraz do magazynu i pewnie nikt go nigdy już nie wyciągnie stamtąd, ale jest tam też ślad mojej ręki, więc cudowne. No i były tam jeszcze jakieś takie mniejsze rzeczy do zrobienia. Wiadomo, różnego typu, czasem ciekawsze, czasem nudniejsze. Ale myślę, że dla mnie ważnym doświadczeniem było też zobaczenie tego, że praca muzealnika jest bardzo nudna na co dzień. I mimo tego, że dla Grażyny Bastek może to było właśnie takie niezbyt pocieszające, że tak mi dawała takie nudne zajęcia, ale ja cały czas mówiłam jej, no ale tak wygląda ta praca na co dzień, więc ja też może nie muszę, ale chcę się nauczyć, że to tak wygląda, że czasem po prostu pisze się cały dzień na przykład jakiś opis do bazy, czy sprawdza się jakieś dzieła na galerii, gdzie one wiszą, czy ojej, no jakieś wklepywanie danych po prostu, które zupełnie nie jest ekscytujące i pewnie niewiele różni się od pracy takiej zwykłej, korporacyjnej, biurowej, tylko że pracuje się na dziełach, wiadomo, ale wcale nie często na żywych dziełach, tylko niestety tych zdigitalizowanych. No więc...
To miałam podobne rozczarowanie, jak właśnie byłam na praktykach w domu aukcyjnym, że wydawało mi się, że ojej, codziennie będę przechodziła wokół tych setek dzieł i to będzie takie wspaniałe. Okazało się, że jak przez 5 minut byłam na galerii, to i tak było dobrze, że właśnie normalna praca jest normalną pracą, która po prostu w większości odbywa się przy komputerze.
No, dokładnie. Więc dlatego myślę, że te staże są super. I wiem też, że niektóre osoby szukają staży po prostu już po wyrobieniu tych obowiązkowych godzin. To też szukają po prostu miejsca dla siebie, na przykład w obszarze swoich zainteresowań, co też jest super. No i jak to się później wiąże z tym, że dostają posadę w tym danym miejscu, to jest w ogóle absolutnie wspaniale, bo często, no, nie wiem czy często, ale myślę, że to się zdarza i warto sobie wychadzać takie rzeczy, jeśli rzeczywiście już znaleźliśmy to swoje miejsce, bo też no właśnie nie znajdziemy go, jeśli nie spróbujemy.
No i też musimy sprawdzić, czy pasujemy do zespołu, bo jak w każdej pracy, pracuje się z ludźmi i w każdym muzeum, w każdym dziale w muzeum czy w galerii są różni ludzie i musimy też, a raczej ja polecam sprawdzać, czy po prostu gdzieś będziemy pasować, czy dynamika danego zespołu będzie nasza, czy zupełnie nie, czy jednak będziemy woleli właśnie pracować zupełnie gdzie indziej, a sztuka pozostanie naszą pasją. To też jest oczywiście jedna z dróg, bo niestety na samych studiach nikt nam nie mówi, jakie mamy możliwości zawodowe, nikt nam tego nie pokazuje i tych zajęć praktycznych tak naprawdę jest całkiem niewiele, ale jednymi z najbardziej ciekawych są objazdy. I każda osoba, która studiowała historię sztuki, zawsze opowiada szalenie ciekawe historie z objazdów. Możesz, Kasia, przybliżyć, czym są objazdy, kiedy one się dzieją, na czym polegają?
Tak więc, u nas objazd odbywa się po drugim roku pierwszego stopnia. I objazd polega na tym, że na 2 tygodnie wyjeżdżamy gdzieś. Czy to jest Mazowsze, czy to jest Małopolska, czy to jest
Śląsk. Każdy rocznik losuje co innego.
Tak, chociaż są schematy, które się powielają, no tak, wiadomo, tak. Bo oczywiście wspaniałe katedry w Poznaniu też, ale we Wrocławiu, no to my akurat we Wrocławiu nie byliśmy, byliśmy w Poznaniu, ale są takie punkty, które no trzeba odhaczyć, więc jest jakaś oczywiście pula, no ale tak, no raczej jeździmy powiedzmy rocznikowo, trochę to się różni, ale zasada objazdu jest ta sama, czyli właśnie wyjeżdżamy na 2 tygodnie i przez 2 tygodnie bardzo intensywnie, naprawdę, jak możecie sobie wyobrazić największą intensywność, to tak intensywnie zwiedzamy i się uczymy przede wszystkim, uczymy się. Więc to jest absolutnie wspaniałe.
Dlaczego na objazdy zabiera się kurtkę zimową, pomimo tego, że odbywają się w lipcu?
Dlatego, nie tylko dlatego, że pogoda zaskakuje wszystkich, ale dlatego, że spędzamy bardzo długie godziny siedząc na podłogach zimnych, gotyckich kościołów. Więc jak to profesor Wardzyński zawsze mówi przed objazdami, bardzo dobrze jest sobie wziąć tak zwany poddupnik. Więc zaopatrzyliśmy się w różnego rodzaju poddupniki. To były bardzo kreatywne pomysły i one się naprawdę bardzo przydały. Bo naprawdę siedzieliśmy no, długie godziny w kościołach po prostu. Czy to były wykłady, czy to były ćwiczenia. No to po prostu spędzało się długie godziny na maglowaniu tych kościołów. Po prostu. Oczywiście to nie były tylko kościoły, bo też odwiedzaliśmy muzea. Wiadomo, no ale kościołów było najwięcej. Wiadomo.
Kościołów i nagrobków.
Kościołów i nagrobków, tak.
Jak cała historia sztuki.
Tak, dlaczego się czepiamy tych nagrobków? Dlatego, że no niestety nasza polska sztuka barokowa nie miała zbyt wiele do zaoferowania i na nagrobkach widać najwięcej, powiedzmy, tych cech artystycznych. Mieliśmy tam jakieś podrzędne malarstwo, ale to takie raczej średnio ciekawe do zajmowania się, więc...
Malarstwo, poczekaj, pełna nazwa, nie portrety trumienne, tylko...
Kontrafekt?
Kontrafekty?
Osoby nieboszczykowskiej?
Tak.
Dokładnie tak. Portrety trumienne, super, wspaniałe, to naprawdę mamy się czym pochwalić, ale generalnie nagrobki. Więc nagrobki, kościoły, wątki murów, nasze ulubione... cegły wszelkiego rodzaju, ale...
Tak, tutaj ciekawostka. Na studiach z historii sztuki uczymy się, w jaki sposób w średniowieczu układano cegły na siebie i był z tego egzamin. Jaki wątek muru, czyli czy cegły są naprzemiennie układane, czy w sposób jakiś krzyżykowy, już naprawdę tego nie pamiętam, ale jest kilka tych rodzajów, co można rozpoznać właśnie patrząc na mury i z tego między innymi byliśmy egzaminowani. Czy jak belki są na siebie nakładane. Takich bardzo ciekawych informacji jest naprawdę na tych studiach całkiem sporo.
Tak, więc to nie tylko obrazki zdecydowanie, bo musimy umieć zadatować budowlę, która przed nami stoi, no a jednym z lepszych sposobów datowania jest bardzo często właśnie wątek muru. Tak w ramach ciekawostki. Ciekawostek jest bardzo dużo tak. Na tych studiach. Ale wracając do objazdu, jest to wspaniałe wydarzenie. Bardzo męczące. Niesamowicie męczące. Bardzo dużo emocji się wkłada w ten objazd. Ale myślę, że raczej wspominam go gorzko, dlatego że był egzamin. I trzeba było w przeciągu 3-4 dni przyswoić całą wiedzę z 2 tygodni. Co było prawie a wykonalne, ale były niesamowite osoby, którym się to udało i zdały i dostały 4, bo 5 to jest absolutnie niemożliwe, ale ci 4 to byli absolutnie 6 w mojej głowie, więc tak. Ale myślę o tym, że gdyby nie ten egzamin, to by było cudowne wydarzenie, bo i jest to integrujące i no, nie ma nic lepszego niż uczenie się historii sztuki w terenie. Po prostu. I ja chyba najlepiej wspominam właśnie wszelkiego rodzaju wyjścia i wyjazdy. Czy to nawet były pojedyncze wyjścia na wystawy. To zawsze jest niesamowitym wkładem po prostu w naszą wiedzę, w nasze patrzenie, rozumienie. Więc ten objazd to była taka absolutnie przyspieszona lekcja zostania historykiem sztuki po prostu. I też to jest jeden aspekt tego, ale drugi to myślę, że co jest cudowne na tych studiach, to że ma się taką taryfę ulgową trochę i że jest się tym studentem historii sztuki i to sprawia, że można wejść w miejsca, do których normalnie nie można wejść. I to jest wspaniałe, że możemy wejść do jakiejś krypty, do jakiejś zakrystii i okazuje się, że tam są jakieś wspaniałe freski. Na przykład, że możemy wejść na zaplecze właśnie do magazynu i to jest takie super, bo naprawdę no, mnóstwo ciekawych rzeczy dzieje się właśnie za zamkniętymi drzwiami i to jest no, bardzo fajne mieć tą przepustkę, że jestem studentem historii sztuki, więc mogę, jestem na trochę innych zasadach i bardzo nie chcę, żeby to się skończyło.
No dobrze, Kasiu. A czy przychodząc na studia z historii sztuki, wiedziałaś, co po tych studiach chcesz robić? I czy nadal podtrzymujesz to?
Nie miałam zielonego pojęcia, co chcę robić po studiach. Tak, nie miałam żadnego pojęcia, naprawdę. Po prostu wiedziałam, że mi się strasznie podoba i że chcę robić sztukę. I to jest coś, czego trzymam się na robić sztukę. Bardzo kolokwialnie to mówię, ale po prostu chcę się zajmować sztuką w życiu i nie wyobrażam sobie robić zbyt dalekich spacerków od tego. Więc teraz jestem w miejscu, które jest dla mnie wspaniałe. I praca z Mają jest naprawdę super. To nie o to chodzi, żeby teraz sobie schodzić nawzajem, bo pewnie to jest bardzo niekomfortowe do słuchania, ale zaczynając studia nie miałam w ogóle pojęcia, że może istnieć taki rodzaj pracy, że można pracować po prostu w edukowaniu w ten sposób, w zarażaniu miłością do historii sztuki, że to można robić jako pracę i nie odczuwa się wtedy tego jako pracę, bo to jest tak naturalne i takie świetne i tak jak powiedziałam wcześniej o tych możliwościach, to mamy ich teraz naprawdę dużo i myślę, że stopują nas nasze chęci, nasza wyobraźnia i to nie jest tak, że kończąc historię sztuki od razu idziemy do muzeum i to jest jedyna właściwa droga, która jest nam przekazana, zupełnie nie. To jest oczywiście wspaniała droga, jeśli ktoś się w tym odnajduje i super, ale jest tych możliwości o wiele więcej i ja bardzo zachęcam do otwierania oczu szeroko i rozglądania się po prostu wokół siebie, bo te możliwości są, tylko trzeba też im dać szansę i sobie dać szansę w różnych miejscach. Ja się odnalazłam na razie w tej pracy, którą mam teraz. Tak.
A czy mogłabyś dać jakieś wskazówki dla studentów historii sztuki, żeby lepiej studiować albo czego robić mniej i czym się nie warto było przyjmować w tym czasie studiowania?
Myślę, że nie warto się przejmować ocenami. Bo to, czy dostaliście truje, czy dwuje ze sztuki renesansu, to nie ma większego znaczenia. To nie wpływa na to, czy wy o tej sztuce rzeczywiście coś wiecie, czy nie. Wiadomo, oceny się nie przekładają na wiedzę, więc absolutnie nie przejmujcie się ocenami. To po pierwsze.
Mogę tutaj dać taką małą anegdotkę, przepraszam, że znów ci przerwę, ale mieliśmy na studiach taką koleżankę, która robiła wybitne notatki. I robiła notatki do wykładu na 200 stron w Wordzie i robiła je tak dokładnie, że kończyła je praktycznie tuż przed egzaminem, czy na przykład tydzień przed egzaminem i przesyłała je całej grupie i cała grupa była w stanie się z nich nauczyć, a ona sama już nie, bo była w trakcie ich tworzenia. I pomimo tego, że je często robiła bardzo długo, to nie miała tego czasu, żeby rzeczywiście się z nich nauczyć, pomimo tego, że poświęciła bardzo dużo czasu, więc to też dobrze pokazuje, że to zaangażowanie nie zawsze potem przekłada się na efekt finalny. Ja byłam raczej tą osobą, która bardzo strategicznie się uczyła i właśnie tak, żeby się nauczyć, a nie żeby przeczytać wszystkie książki, a finalnie i tak nic nie wiedzieć, więc myślę, że właśnie warto pamiętać, że te oceny zdecydowanie nie są istotne.
Nie są i też myślę, że jeśli ktoś naprawdę czuje, że to jest jego droga i że odnajduje się w historii sztuki i chciałby rzeczywiście, przynajmniej w tym momencie życia, rzeczywiście coś robić ze sztuką zawodowo, no to myślę, że żeby korzystać z tego czasu, który mamy, bo czasu wolnego jest naprawdę sporo i myślę, że jeśli studiujemy tylko historię sztuki, to bardzo łatwo jest wygospodarować sobie czas na to, żeby właśnie szukać, eksplorować, czy to
poznawać
dociekać.
Ludzi.
Tak, poznawać ludzi, ludzie są bardzo ważni. No ale właśnie szukać tych miejsc, w których możemy czy sobie postażować, czy popracować, czy się gdzieś tam zaczepić. Wiadomo, to bardzo polecam. No ale też oczywiście studiowanie polega na studiowaniu. A czym jest studiowanie? No, przyswajaniu wiedzy na własną rękę. I na początku to zdanie mnie bardzo denerwowało, bo myślałam sobie, o matko, gdzie ja jeszcze mam znaleźć czas na jeszcze czytanie tych wszystkich mądrych książek i tak dalej, ale studiujecie też na przykład, kiedy pójdziecie do muzeum i pójdziecie na jakieś wspaniałe oprowadzanie. W naszej dziedzinie to też jest, myślę, element studiowania. No ale wiadomo, czytanie książek jest bardzo ważne. więc czytanie. Ale myślę, że no, bycie ciekawym, dociekliwym po prostu. Ale to myślę, że nie wiem, czy to jest jakaś rada. To
jest,
chyba
zdecydowanie. Ale jeśli ktoś nie wybiera się na studia z historii sztuki, a wspomniałaś o książkach, to czy masz takie książki, które zmieniły twoje myślenie o sztuce albo które są na tyle ciekawie napisane, że właśnie świetnie pokazują, na czym polega dobre zajmowanie się tą nauką?
To jest szalenie trudne pytanie i zawsze, kiedy ktoś pyta o książki, to ja nigdy nie wiem, co odpowiedzieć.
Jako ulubione dzieło.
Ojej, jako ulubione dzieło, dokładnie. Dlatego, że jest... oczywiście, że są kompendia. Są takie duże tomiszcza, które mają na celu przekazanie nam całej historii sztuki w 3 tomach na przykład. Ale ja nie sądzę, że to są książki, które jakkolwiek zachęcają.
Tutaj mowa o Gombrisiu, Białostockim i tak dalej.
I tak dalej. Sztuka i czas, wiadomo. Tak.
Więc... Czy sztuka świata? To jest dopiero 17 tomów, czy jeszcze więcej.
Tak, więc wiem, że są osoby, które uwielbiają przyswajać wiedzę w ten sposób. Jeśli to uwielbiacie, to totalnie to róbcie. Jakby naprawdę. Ja byłam osobą, która przyswoiła słownik terminów architektonicznych i sprawiało mi to mnóstwo radości. Rysowanie też tych wszystkich ornamentów i tak dalej, więc ja to zupełnie rozumiem. Ale... są inne książki, które są niestety dość szczegółowe albo dotyczą jakichś małych wycinków z historii sztuki i one jakby nie dają oglądu, powiedzmy, na całą historię sztuki. Może dają jakby ogląd na jakiś jeden kierunek, na jednego artystę. Nie wiem, czy jestem dobrym przykładem do mówienia o tych rzeczach, ale na mnie jakby wielkie wrażenie zrobiła książka o impresjonizmie Zdzisława Kępińskiego. Ale też ta gigantyczna 2-kilogramowa biografia Vincenta van Gogha. Ja też przechodziłam przez fazę absolutnej fascynacji, miłości do van Gogha, więc zupełnie rozumiem. rozumiem hype na van Gogha, rozumiem. I przyswoiłam tę książkę, pojechałam z nią do Zakopanego i wszyscy w autobusie pytali: o Jezu, dziecko, co ty takie ciężkie dźwigasz? Ale wspaniała to była książka dla mnie, więc... Jakby ja ją wspominam bardzo dobrze, ale jest to 2-kilogramowa biografia, która jest naszpikowana szczegółami, więc wiem, że nie jest dla każdego. Więc kurczę, nie wiem, czy mam takie książki, które ja polecam, że są takie wspaniałe, otwierające i od których warto zacząć. Myślę, że warto jest zacząć po prostu. Po prostu świetne. Zacząć od czegokolwiek, może nawet co nam wpadnie w ręce i jak już zaczniemy od czegoś, to... Później te cegiełki się zaczynają układać i to znowu tak jak z pisaniem prac. Najpierw nam się wydaje, że nie mamy absolutnie pojęcia o niczym, bierzemy jedną książkę i nagle okazuje się, że ona nas przenosi do tylu różnych światów i chociażby w przypisie znajdziemy jakąś książkę, która nam zmieni życie nagle. Więc po prostu polecam zacząć czytać.
Tak, tutaj mogę od siebie polecić z takich bardziej naukowych książek, książki Antoniego Zięby, które są napisane naprawdę w bardzo dobry sposób, nie tylko merytorycznie, bo to jest oczywiste, ale ze względu na to, że też są pełne takich informacji, które każdemu z nas mogą wydać się interesujące, nie tylko historykom sztuki. Jest ich bardzo wiele różnych rodzajów. Jest to przede wszystkim sztuka niderlandzka, holenderska, okresu renesansu, baroku, więc są to te obszary, ale nie tylko, bo profesor także zajmuje się średniowieczem. I też wydaje mi się, że dobrą książką, chociaż jeszcze jej nie czytam, ale polecam ją, jest książka o Rijksmuseum, którą teraz właśnie napisało do niej opisy 3 naukowców, w tym właśnie profesor Zięba i doktor Aleksandra Janiszewska Cardone, która też była gościnią tego podcastu. Świetny odcinek, jeśli jeszcze nie słuchaliście, to polecam wam go odsłuchać, bo tam na pewno też znajdziecie takie opisy, które będą bardzo, bardzo mięsiste, bowiem jak inne opisy pisane przez te osoby są wciągające, więc też serdecznie wam polecam, ale właśnie to, co powiedziała Kasia, od po nitce do kłębka, tutaj oczywiście pozycje dr Grażyny Bastek, czyli słynne rozmowy obrazów, są kolejnymi książkami, które nie są książkami naukowymi, ale dobrze pokazują, jak właśnie można prowadzić interpretację obrazów, kiedy się historykiem sztuki, czyli nie tylko romantyzować i roztaczać opowieści, jak to zamyślony artysta szedł ulicami Paryża i wtedy wpadł na jakiś pomysł, bo ja bardzo nie lubię takie opisania w sztuce, tylko jak merytorycznie napisać właśnie znacznie szerzej o interesujących wątkach. Kasiu, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Mam nadzieję, że będzie ona wartościowa dla szerszego grona odbiorców. Jeśli Wam podobała się ona i inne odcinki z podcastu Sztuka poza ramami, to serdecznie zachęcam Was do wystawiania ocen tego podcastu, bo wtedy możemy docierać do szerszego grona odbiorców, a Wam serdecznie życzę otwartości na sztukę i wychodzenia poza ramy. Do usłyszenia.
Ten odcinek wysłuchaliście dzięki patronowi podcastu Polskiej Grupie Energetycznej PGE, która od lat wspiera kulturę i działanie artystyczne w Polsce.